Wielki Piątek przeżywamy. Warto zastanowić się nad tym dniem, popatrzeć na ten przebieg dzisiejszego dnia, a szczególnie tych wydarzeń, które wspominamy, które są czynione na pamiątkę właśnie męki i śmierci Pana Jezusa. Widzimy, że Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Syn Boży przyszedł na ziemię, jak mamy w pismach, leczył wszystkie choroby i słabości synów ludzkich. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. Tak wielkie rzeczy uczynił Pan Jezus na ziemi. Nawet w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu Hosanna. A później, kilka dni potem, ochrypłym głosem wołali: ukrzyżuj Go, na krzyż z Nim. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Każda śmierć jest tragedią. Cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta. Słońce się zaćmiło, pamiętamy. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Jak ktoś był w Ziemi Świętej i widział tą skałę na Kalwarii, to nazwijmy to piętro niżej, w bazylice grobu Pańskiego, tam gdzie jest też Góra Kalwaria, to widać, że nawet tutaj ta skała została, jest popękana i nienaturalnie. Nie wzdłuż tych warstw, ale w poprzek. Czyli widzimy, że nawet martwa przyroda została wstrząśnięta tą śmiercią Chrystusa. Ale Wielki Piątek to dzień także wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego. Wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim. Wielkie pojednanie nieba z ziemią. Dzień powszechnego połączenia. Dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił właśnie ten dłużny zapis. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku więc należy popatrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne, ale dobro. Śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz przez prawdę. Noc przez dzień. I popatrzmy teraz na sam przebieg tego dnia. Chodzi tu o mękę Pana Jezusa. To, co nam podaje i Pismo Święte, ale to, co nam podaje tradycja w różnych przekazach, przekazach ojców Kościoła, przekazach nawet i historyków żydowskich, jak Józef Flawiusz. Zaczęło się od aresztowania Pana Jezusa i według różnych takich źródeł dokonało się to głęboko w nocy, to znaczy nawet około 12 w nocy. Wiemy, że tam już ci uczniowie wszyscy posnęli, to już był głęboki sen. I oprawcy złożeni ze służby świątynnej, a także z oddziału żołnierzy rzymskich, zawiedli Chrystusa do pałacu Annasza i Kajfasza, aby tam nad nim odbyć sąd. Droga z Getsemani do miasta wiodła wyboistymi ścieżkami. Przechodzono przez potok Cedron, raczej taki przez pomost nad tym strumieniem, gdyż była to pora wiosny, a więc okres, w którym wszystkie potoki Palestyny wzbierały. i trzeba było się wspinać w górę wąskimi uliczkami do centrum Jerozolimy. Droga więc była dosyć trudna. I w owym roku wiemy, że Annasz nie był najwyższym kapłanem. Funkcję tę sprawował jego zięć Kajfasz. Jednak jak świadczy Józef Flawiusz, Annasz cieszył się wśród starszyzny żydowskiej wielką powagą, albowiem drogą przekupstwa zdołał przez 20 lat sprawować funkcję arcykapłana. Potem zaś osadzić na stolicy kolejno swoich synów, a wreszcie swojego zięcia Kajfasza. Zanim zbudzono członków Najwyższej Rady Żydowskiej, czyli Sanhedryn, Pana Jezusa przeprowadzono przed Annasza. To tam Chrystus otrzymał policzek od sługi arcykapłana. Sąd, jaki odbył się przed Kajfaszem i Sanhedrynem, był nieformalny. Chodziło jedynie o nasycenie oczu radością, że wreszcie śmiertelny wróg znalazł się w ręku Sanhedrynu oraz o ustalenie szczegółów postępowania z Chrystusem. Był przepis, że wystarczyło zeznanie dwóch świadków, aby wydać wyrok na skazańca. No, w pośpiechu umówieni ci świadkowie nie zdołali w szczegółach uzgodnić swojego oskarżenia. Wiemy to dobrze, dlatego zaistniała jakaś taka różnica pomiędzy ich zeznaniami. Ale Kajfasz uciekł się do wybiegu, aby wymusić na samym oskarżonym, by dał wystarczający powód do oskarżenia. Zdołał więc i zadał Panu Jezusowi pytanie: poprzysięgam Cię na Boga żywego, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Kiedy zaś Pan Jezus dał odpowiedź potwierdzającą, wtedy arcykapłan, wiadomo, rozdarł swoje szaty i zawołał pełen oburzenia: oto teraz słyszeliście bluźnierstwo, co wam się zdaje? I oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Po odbytej naradzie Sanhedrynu jego członkowie rozeszli się, a Pana Jezusa oddano na pastwę sług świątyni i straży. Dla przypodobania się swoim panom na ich oczach znęcali się właśnie nad Panem Jezusem, bijąc go, policzkując, plując na niego na znak pokardy. Potem odprowadzono Pana Jezusa do więzienia, do takiej piwnicy, gdzie w dalszym ciągu znęcano się nad nim. To nie było spokoju. Cały czas było ustawiczne znęcanie się nad Panem Jezusem. Rano, pewnie około godziny 6, odbyło się drugie posiedzenie Sanhedrynu. Chodziło o zatwierdzenie wyroku, jaki Najwyższa Rada wydała na Chrystusa w nocy. Dlaczego? Wszelkie wyroki nocne były bowiem na mocy prawa żydowskiego nieważne. Dlatego trzeba było w dzień wszelkie wyroki potwierdzać i ustanawiać. Wyrok śmierci i wszelkie inne jeszcze właśnie te wyroki śmierci wydane przez Sanhedryn, Rzymianie okupujący wówczas Ziemię Świętą zastrzegli sobie do zatwierdzenia. Kiedy w pałacu Annasza i Kajfasza właśnie odbywał się sąd nad Panem Jezusem, w tym samym czasie Piotr, wiemy, potrójnie się zaparł na podwórzu i to na podwórzu arcykapłańskim. Nawet tak się zaparł, że potwierdził to przecież przysięgą. No i później powstała piękna legenda, że Piotr na każde nocne pianie koguta zrywał się i zalewał obficie łzami skruchy. W tym czasie wiemy, że Judasz na samym początku wydał Pana Jezusa, ale kiedy trwało to przesłuchanie Pana Jezusa, już właśnie Judasz przyszedł do arcykapłanów, aby oddać srebrniki, po czym poszedł i się powiesił. Okazało się bowiem, że się przeliczył. Był przekonany pewnie, bo to są różne teorie, że był prawdopodobnie przekonany, że Chrystus wymknie się z rąk swoich oprawców, jak to czynił wiele razy, że będzie pewien taki splendor chwały Pana Jezusa, że wreszcie wyzwoli Izraela od okupacji rzymskiej. To są takie różne hipotezy. Między innymi dlaczego Judasz to zrobił. Ale właśnie kiedy spostrzegł, że Pan Jezus pozwolił się obchodzić ze sobą, jakby był jakiś taki bezwolny, słaby, i kiedy nawet dowiedział się o wyroku skazującym, wpadł w rozpacz. oddał kapłanom właśnie te srebrniki i powiesił się. Święty Piotr w Dziejach Apostolskich poda nam takie bliższe szczegóły, że Judasz powiesił się i spadłszy głową na dół, pękł na pół, aż wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. W owym czasie, też wróćmy do pewnego kontekstu historycznego, w owym czasie Palestyna była podzielona na trzy okręgi, którymi rządzili władcy. Nad Idumeą i Samarią sprawował rządy w imieniu cesarza Tyberiusza jego namiestnik Piłat Ponski. Nad Galileą i Dekapolem rządził Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego. No i Piłat... I jeszcze jest najdalsza północ, taki skrawek. Tam władzę miał Herod Filip, również syn Heroda Wielkiego. I Piłat rządził przez 10 lat, mniej więcej w latach 23-33. I jego nastawienie do Żydów było bardzo negatywne. Nienawidził Żydów. Nie jeden raz dał im to odczuć. Urzędował stale w Cezarei Palestyńskiej, a tylko na święta żydowskie i okazyjnie przybywał do Jerozolimy. Zamieszkiwał wówczas w zamku, to jest twierdza Antonia, tuż przy świątyni, gdzie mieścił się silny garnizon rzymski dla pilnowania porządku, dla zapobieżenia różnym buntom, bo w związku z różnymi świętami obawiano się, że może dojść do jakiegoś buntu, do jakichś rozruchów. O Piłacie pisze wiele historyk żydowski, który żył właśnie w czasach apostolskich, nazywał się Józef Flawiusz. I wiemy, że z jego relacji, że Piłat był sceptykiem, o czym nawet świadczył jego słowa wypowiedziane do Pana Jezusa. Cóż to jest prawda? No, taka ironia, taki sceptycyzm. Jednak do osoby Chrystusa odnosił się bez uprzedzeń, co jest ciekawe. Czynił wszystko, co mógł, aby go ocalić z rąk Żydów nawet. Jednak okazał się na to jakoś tyle niezręczny, że nie tylko nie uwolnił Pana Jezusa, ale przyczynił mu jeszcze więcej cierpień przez swoje takie niezdecydowanie. Przyczyną zaś był lęk, by go nie oskarżono przed cesarzem, że sprzyja buntownikom. Tak więc dla ratowania własnej skóry wydał Żydom Pana Jezusa, chociaż wiedział, że arcykapłani wydali go przez zawiść i chociaż publicznie jeszcze przy podpisywaniu wyroku śmierci wołał: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Zanim Piłat skazał Pana Jezusa na śmierć krzyżową, przedtem usiłował go wymienić na mordercę Barabasza, wiemy to dobrze. Był to dla Pana Jezusa moment moralnie bardzo upokarzający. Zrównanie go ze zbrodniarzem, z mordercą, z bandytą, z takim ostatnim człowiekiem gdzieś w więzieniu. Jeszcze haniebniejsze daje ten epizod świadectwo Sanhedrynowi, że wybrał Barabasza, a na pytanie Piłata: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go, precz z nim na krzyż. Niemniej niefortunnym też okazał się wybieg Piłata, aby odesłać Pana Jezusa do Heroda, pod pozorem, że Chrystus jako Galilejczyk podlega pod jurysdykcję Heroda. Herod bowiem był na tyle przebiegły, że nie chciał na swoje sumienie brać krwi Pana Jezusa. Dosyć wyrzutów sumienia kosztowała go śmierć Jana Chrzciciela, pamiętamy. Aby jednak wywrzeć jakąś taką zemstę na Panu Jezusie za to, że nie chciał z Nim mówić, że nie chciał jakoś pokazywać, oczekiwał przecież wtedy takich różnych sztuczek, tych cudów, słyszał wiele o cudach, no i chciał, żeby Pan Jezus zademonstrował, a Pan Jezus w ogóle nie wszedł w tym momencie w relację. No i dlatego kazał go przeoblec w białą płachtę, takiego, co oznaczało głupca, szaleńca. I również z winy Piłata Jezus był biczowany i koronowany cierniem. Do mąk fizycznych dołączył w ten sposób poniewierkę moralną, oddając Chrystusa na pastwę rozbestwionych żołdaków rzymskich. Przepisy żydowskie zezwalały jedynie na te uderzenia mówią niektórzy 39 tych uderzeń, ale pismo podaje 40 bez jednego. Chodzi o to, że bić jeszcze dopóki jest nadzieja, że jeszcze przeżyje. Jedna z najgorszych właśnie kar. I prawo rzymskie dawało swobodę bicia aż właśnie do takiego zamęczenia ofiary. 40 bez jednego. Czyli bić, dopóki jest jeszcze tam nadzieja, że przeżyje. Nie można było zabić takim biczowaniem, tylko trzeba było dać jeszcze właśnie ten jeden raz mniej. Teraz zobaczmy na drogę krzyżową Pana Jezusa. Ta odległość na Golgotę wynosiła około 1 kilometra. Była jednak dla Pana Jezusa niezmiernie uciążliwa, gdyż Chrystus był całkowicie wyczerpany. No, przypomnijmy sobie konania w Ogrojcu, różne męki, które do tej pory cierpiał, wyszydzanie. I nie dziw przeto, że upadł pod krzyżem, że musiano szukać kogoś, kto by go zastąpił, by w drodze nie padł oprawcom i zbirom chciwym jego największej hańby. A największa hańba to jest śmierć na krzyżu. Teraz spróbujmy wczuć się w rolę Szymona Cyrenejczyka, no, który gdzieś wraca z pracy, tak, i przymuszają go, żeby pomógł jakiemuś skazańcowi. On nie wie, co się dzieje do końca. Ale jaki skazaniec? No to jest też ujma dla tego Szymona. Taka społeczna ujma, jak on, jakiś taki normalny człowiek, który tam troszczy się o wszelkie różne rzeczy, nagle jest przymuszony do tego, żeby skazańcowi pomagać. Nie wie, co za skazaniec, ale śmierć na krzyżu jest haniebna. To jest taka śmierć. Śmierć właśnie ta krzyżowa była uważana za najgorszą, najhaniebniejszą, przepraszam, i była też najbardziej wyrafinowaną, bo nie naruszała żadnej części ciała, a jednak skazany męczył się całe godziny i dusił się. Śmierć następowała na skutek uduszenia się, bo już nie było siły, aby zaczerpnąć powietrza, ponieważ to ciało było naciągnięte. I póki jeszcze była siła w nogach, to można było się delikatnie gdzieś delikatnie podnosić i łapać to powietrze. Ale kiedy już siły w nogach nie było, no to już nie można było zaczerpnąć powietrza. Dlatego między innymi łamano golenie, żeby przyspieszyć tę śmierć. No wiemy, że ta śmierć haniebna, chociaż nie naruszała żadnej części ciała, ale właśnie ten skazany męczył się całe godziny, dusił się. Ciało było, wiadomo, oblane potem, krwią. Wyobraźmy sobie to całe wydarzenie, przecież no to jest wiosna w Ziemi Świętej. Tyle tych wszelkich różnych owadów, much, skwar. Także naprawdę wielkie, wielkie męki cierpiał Pan Jezus wtedy na krzyżu, już na samym krzyżu. I wiemy też, że ukrzyżowanie Pana Jezusa miało miejsce około południa, około 3 godziny. Wiemy z różnych, przecież wiadomo, źródeł, także chociażby z objawień prywatnych gdzieś tam świętej siostrze Faustynie. Stąd o 3 godzinie po południu odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo to jest najprawdopodobniej właśnie ta godzina, w której umarł Pan Jezus. Około godziny 17 odbył się pogrzeb. I Żydzi byliby radzi, aby ciało Pana Jezusa zostało zasypane jakąś kupą gruzów, żeby nikt go nie odnalazł, żeby nie było po nim śladu. Jednak uczniowie Pana Jezusa uprzedzili zamierzenia wrogów, przerażonych wypadkami, jakie działy się bezpośrednio przy śmierci Pana Jezusa, i wymogli na Piłacie zwrot ciała i złożyli je w grobie, który opodal przygotował dla siebie Józef z Arymatei, podejrzewając, że chodzi w tym wypadku o akcję ze strony uczniów, aby rozgłaszać fakt zapowiedzianego przez oczywiście Pana Jezusa, jego zmartwychwstania Żydzi wystarali się u Piłata o straż przy grobie. Sam grób opieczętowali, by nikt nie odważył się go otworzyć. Widzimy ten czas, ten dzień, te wydarzenia. Wiele by pewnie jeszcze mówić na ten temat, jak wyglądał ten dzień dla Pana Jezusa, jak bardzo cierpiał, jak bardzo był poniżany, jak bardzo był osamotniony. Wszystko dla naszego zbawienia, po to, żeby odkupić każdą naszą winę. I rzeczywiście wchodził w miejsce najgorsze, wchodził w takie miejsce, że nikt na świecie, kto dzisiaj żyje, nie ma prawa powiedzieć, że Bóg nie wie, co ja doświadczam w tym momencie. Właśnie Jezus Chrystus tutaj, w tej męce, doświadczył najgorszych rzeczy i przeżył to, co my nieraz gdzieś tam przeżywamy, boimy się czegoś. On to wszystko przeżył. Także doświadczył i uświęcił te momenty. Uświęcił, abyśmy nieraz w beznadziei, nieraz ogarnia nas taka beznadzieja poprzez sytuację, w jakiej jesteśmy, zwrócili się do Niego i poprosili Go, też uświadomili sobie, że Jezus Chrystus to przeszedł, że uświęcił ten moment, nawet takiej wielkiej gdzieś tam beznadziei, w której teraz ja mogę być.